Proszę Państwa, rozpoczynamy audycję w Radiu Maria, szukając Słowa Bożego. Nasz gość to ksiądz, słuchając Słowa Bożego, nasz gość to ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie i we Wrocławku, a także moderator dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II w diecezji wrocławskiej, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Wrocławku. Przypomnę jeszcze, gdzie możemy znaleźć teksty na najbliższą niedzielę, 2 marca, na 8 niedzielę zwykłą, a więc czytamy Księgę Izajasza, 49 rozdział, 14-15 wers, pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział 1-5 i także Ewangelia Świętego Mateusza, 6 rozdział 24-34. Witam serdecznie księdza doktora w naszym studiu. Szczęść Boże.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
I prosimy na początku o modlitwę, tak, do Ducha Świętego i o wprowadzenie do czytania najbliższą niedzielę. Duchu Święty, który oświecasz serca i nasze umysły, prosimy Cię, rozpalaj nasze serca, bądź z nami, oświecaj nasze umysły, byśmy umieli pojąć, rozumieć, przyjąć Słowo Twoje, Słowo Boże, które do nas przychodzi na kartach Pisma Świętego. Przybądź, Duchu Święty, bądź z nami. Duchu Święty, przyjdź.
Jedynie w Bogu spokój znajdzie moja dusza. Od Niego przychodzi moje zbawienie. Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On tylko jest skałą i zbawieniem moim. On moją twierdzą, w Bogu zbawienie moje i chwała. Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką. W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. Przed Nim wylejcie wasze serca. Ten psalm staje przed nami niczym złota nić, łącząca czytania Starego i Nowego Testamentu. Można powiedzieć, że dzięki temu pełnemu ufności hymnowi, wyrosłemu w nurcie tradycji Izraela, to, co stare, przenika się z nowym i wszystko staje się bardziej jasne i klarowne. Ten jakże wymowny w swojej treści psalm 62 staje się mottem, takim złotym kluczem otwierającym szkatułę Słowa Bożego, które, jak często mawiał błogosławiony, już niedługo święty Jan Paweł II, jest nam zadane. To słowo jest nam zadane na ten czas. Pochylamy się zatem z wiarą, pokorą i dziękczynieniem nad Biblią, nad Słowem Życia, które ma moc przemienić naszą codzienność. Bóg na kartach Pisma Świętego jawi się jako przyjaciel i towarzysz naszej ziemskiej, często trudnej drogi. Wiele jest biblijnych obrazów, metafor, przenośni, które wyrażają troskliwość albo troskliwe spojrzenie Boga na życie człowieka. Aby bardziej zrozumieć teksty Biblii w swoim życiu, musimy mieć przed sobą obraz przepięknego górskiego krajobrazu, niedostępnych górskich szczytów. W chwili, gdy nie wyobrażamy sobie przejść życiowej górskiej drogi, wspinaczki, musimy chwycić się ręki Pana Boga i nie zadawać Mu zbędnych pytań dlaczego. Dopóki sami nie przekonamy się o miłości Boga, nie poczujemy się prawdziwie wolni, będziemy wewnętrznie podzieleni i chwiejni. Bóg, nie zrażając się naszymi kryzysami, zwątpieniami, poczuciem osamotnienia, nie przestaje powtarzać, tak jak Izajasz: ja nie zapomnę o Tobie. Kiedy w końcu dotrą do nas te słowa, znajdziemy wewnętrzny spokój. A przecież te słowa, ja nie zapomnę o Tobie, powtarzają się niczym bicie potężnego dzwonu zapraszającego wiernych na Eucharystię. Przyjęcie z wiarą miłości Bożej w Eucharystii jest najlepszą receptą na wszystkie nasze troski i udręki. Bóg, znając głębie naszego serca, naszej poranionej duszy, przenika je jasnością swojego słowa, nad którymi teraz się pochylamy.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie.
Jeżeli człowiek opowie się za Bogiem i jemu tylko będzie służył, on go nigdy nie opuści. Prorok z Anatot, prorok Izajasz, przekonywał naród Izraela, będący jeszcze w niewoli babilońskiej, że Bóg wyprowadzi go z niewoli i pomoże wrócić do ojczyzny, ponieważ dla Boga nie ma nic niemożliwego. Naród Izraela poddaje jednak w wątpliwość te zapowiedzi prorockie. Dlatego z bólem woła, niczym rozpłakane dziecko: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Bóg jednak tak bardzo jest pokorny, że słyszy głos płaczącego swego dziecka. Bóg daje wzruszającą odpowiedź. Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu? Bóg kocha swój lud nie tylko miłością ojca, ale i czułością matki. Bóg na kartach Pisma Świętego objawia się jako Bóg miłości, którego miłość jest miłością przebaczającą i wierną. Objawia się Bóg jako oblubieniec ludzkości, jak mówią i piszą o nim ojcowie Kościoła. Bóg mówi do nas z czułością: albowiem ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za rękę, mówiąc ci: nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Ja cię wspomagam. Albo: na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale ogromną miłością ciebie przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swoje oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem. Jak mówi księga proroka Izajasza, rozdział 54, wersety od 7 do 8. Mówi Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Bóg kocha każdego człowieka w sposób szczególny, napełnia go dobrami. Nigdy nie przestał kochać ludzi, pomagać im, rozmawiać z nimi, nawet w chwilach największej niewdzięczności doświadczanej z ich strony. Bóg ma serce, jak obrazowo maluje to Pismo Święte. Jest lepszy i czulszy od ziemskiego ojca czy matki. Nigdy nas nie opuszcza, zawsze możemy na niego liczyć. Oto niezgłębiona tajemnica, która leży u podstaw stworzenia i zbawienia człowieka, tajemnica miłości. Ona wszystko wyjaśnia, wszystko tłumaczy. Wyjaśnia również sens naszego życia, naszego cierpienia, naszego zmagania się z sobą. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja, mówi Psalm 62, werset 6. Izrael w okresie doświadczeń niewoli babilońskiej, w momencie, kiedy świątynia w Jerozolimie zostaje zbezczeszczona, zniszczona, to właśnie Izrael żalił się: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Lecz Bóg przez usta proroka Izajasza odpowiada: czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Jest niedorzecznością przypuszczać, że Bóg opuszcza swoje stworzenie, które powołał z miłości do życia. Przecież stworzył je na swój obraz i podobieństwo, jak mówi księga Genezis, księga Rodzaju. Mimo to, zwłaszcza kiedy doświadczenia wzmagają się, ludzie bardzo łatwo wątpią w miłość Boga, w jego ojcowską obecność. Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Słysząc te słowa, jesteśmy wzruszeni bliskością Boga. Doświadczamy niemal jego fizycznej obecności. Mówiąc językiem poetyckim, czujemy jego boską dłoń na naszym ramieniu. To kolejny raz, kiedy Bóg odpowiada na nasze pytania. Chociaż wcale nie kierowaliśmy ich do Boga, a wręcz przeciwnie, chcieliśmy je rozwiązać sami, po ludzku. Tak często bywa. Bóg jednak dał nam odpowiedź. Podniósł nas na duchu, utwierdził w przekonaniu, że cały czas jest obok i nie musimy się niczego lękać. Dopuszcza myśl, że nawet matka może zapomnieć o swoim dziecku, co jest przecież trudne do wyobrażenia, a jednak tak jest. On tymczasem mówi, Bóg mówi, że nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecku, to Bóg nie zapomni o nas. I kiedy usłyszeliśmy te słowa, powierzajmy nasz kolejny upadek Panu Bogu, jego wielkiej mocy i miłości, która może sprawić, że rany po upadku się zabliźnią, tak jak to było w życiu i historii poranionego Izraela, będącego w niewoli Nabuchodonozora, w niewoli babilońskiej.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
Według świętego Pawła, apostoła narodów, który niejednokrotnie doświadczał miłości Boga, uczniowie Jezusa powinni być postrzegani jako jego słudzy, a także jako szafarze Bożych tajemnic. Bóg w swojej ogromnej miłości wręczył swoje tajemnice człowiekowi. W jaki sposób jesteśmy odbierani, postrzegani przez innych? Tak też może być traktowane to, co chcemy przekazać z tajemnicy Chrystusa. Możemy się posunąć i do tego, że tak jak inni patrzą na wierzących, na nas wierzących, w taki sam sposób mogą postrzegać naszego Pana Jezusa Chrystusa. Brak wierności Chrystusowi może osłabić wiarę i nadzieję tych, którzy pragną umocnienia w wierności, patrząc na nasze ludzkie postępowanie. I święty Paweł w swoim liście staje przed wspólnotą wierzących Kościoła w Koryncie nie po to, aby dokonano oceny jego postępowania. Święty Paweł sam siebie również nie sądzi, lecz pozostawia życie swoje do oceny samemu Panu Bogu. Nikt nie może być obiektywnym sędzią we własnej sprawie. Jeżeli ktoś całkowicie zawierzył Bogu i uwierzył w Jego miłość, ostateczny sąd i ocenę o sobie samym i o wszystkim zostawia właśnie Bogu. Nie sądźcie przedwcześnie, mówi święty Paweł w liście do Koryntian, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary serc, zachęca właśnie apostoł narodów. Jest świadomy, że jako sługa Chrystusa i szafarz tajemnic Bożych będzie sądzony przez Jezusa Chrystusa. Pan jest moim sędzią. Dlatego nie dba o opinie i sądy ludzi. Oddaje się pracy apostolskiej i robi swoje, głosząc Ewangelię. Ostateczny, miarodajny sąd o jego apostolskiej służbie nie przysługuje ani jemu samemu, ani żadnemu innemu człowiekowi. Dopiero przy końcu świata, na sądzie Bożym, okaże się, kto spełniał swoją wolę w czystej intencji. Z czystej intencji. Tak jest ostatecznie w naszym życiu. Jeśli doświadczywszy Bożej miłości, staniemy się sługami Boga.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów. A Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.
Bóg obdarza człowieka swoją czułą miłością, a jednocześnie wyposaża go do tego, aby tę miłość przekazywał innym. Człowiek, doświadczywszy miłości Boga, pragnie ją rozlewać dalej, promieniować nią na innych. Ta pełnia odsłonięcia się ludzkiego oblicza Boga dokonuje się przez fakt przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Mówiąc językiem współczesnej psychologii, fakt wcielenia, fakt przyjścia Jezusa na świat jako małe, bezbronne dziecko to wyraz najwyższej empatii Boga do człowieka. Jezus przestrzega w Ewangelii przed chwiejnością, brakiem przejrzystości, służbą dwom panom. Pierwszym z nich jest Pan Bóg, zazdrosny w swojej miłości do człowieka. Jak mówi Księga Wyjścia, ja Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Albo Księga Joela, ja Pan, zapaliłem się zazdrosną miłością ku swojej ziemi. Albo znowu w Księdze Wyjścia, z zazdrosnej miłości Boga rodzi się przykazanie, ja jestem Pan, Twój Bóg, nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Zazdrosna miłość Boga domaga się miłości wyłącznej. Bóg pragnie być kochany całym sercem niepodzielnym, całą duszą, całą mocą i całym umysłem, jak mówi Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 10, werset 27. Miłości do Boga nie można podzielić z kimkolwiek, nawet z własnymi rodzicami, dziećmi, współmałżonkiem, najlepszymi przyjaciółmi. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści, w tekście dokładnie nie chodzi o nienawiść w sensie dosłownym, wyżej ponad mnie, ta nienawiść jest wyżej ponad mnie, swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Żadna z osób ani wartości nie może zająć pierwszego miejsca, które należy się Bogu. Tylko w Bogu możemy kochać w sposób czysty i głęboki innych ludzi. Drugim panem jest Mamona. Aramejskie słowo Mamona oznacza mienie, posiadanie, majątek. Święty Łukasz dodaje epitet niegodziwa, podkreślając, że zdobywanie i używanie bogactw łączy się często z niesprawiedliwością i krzywdą innych. Doświadczenie pokazuje, że Mamona jest również wymagającym panem, przez małe p. Bierze w posiadanie całego człowieka, jego umysł i serce. Literackim takim przykładem jest skąpiec Moliera, ewangelicznym natomiast bogaty młodzieniec, który nie był zdolny dokonać wyboru między bogactwem, mamoną, a Jezusem, jak to mamy u Mateusza w rozdziale 19, wersetach od 16 do 22, i odszedł zasmucony. Ewangelista tam stwierdził, miał bowiem wiele posiadłości. Mamona powoli usidla całego człowieka, podobnie jak sieć pajęcza. Doświadczając codziennie ojcowskiej miłości Boga, musimy zadać sobie pytanie, jaki Pan rządzi moim sercem? Jak rozumiem słowa o zazdrosnej miłości Boga? Co stanowi moją mamonę? Jak to dobrze, że w Ewangelii Chrystus podaje nie tylko zasady życia wiarą i miłością, lecz również konkretne wskazania, podpowiadając niejako, jak te zasady należy zastosować w życiu. Jedna z nich jest ujęta w słowach: nie troszcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o sobie troszczyć się będzie. Dość ma dzień swojej biedy. Jest to recepta na zachowanie w życiu ewangelicznie rozumianej wolności. To jest ewangeliczna wolność. To jest mniej więcej tak, jak z wysyłaniem paczki. Codziennie rano otrzymuję od Pana Boga duże pudełko. Mam w nim umieścić bogactwo całego dnia. Tego dnia. Mogę to pudełko zostawić puste, tracąc przez lenistwo cenne godziny, i mogę je wypełnić rzeczami bardzo wartościowymi, albo marnymi, a nawet złymi. Godzina po godzinie, chcę, nie chcę, pudełko się zapełnia. Pan Jezus przypomina, byśmy mieli na uwadze wyłącznie to pudełko, które teraz wypełniamy. Z punktu widzenia praktycznego ważnym momentem jest zakończenie dnia. Chodzi bowiem o to, by wypełnione pudełko zapakować, zaadresować i wysłać do domu Ojca w niebie. W niebiosach, bo w języku hebrajskim słowo niebo to nam się kojarzy z kosmosem, natomiast w języku biblijnym słowo szamaim oznacza nieba, więc właśnie do niebios wysłamy tę paczkę. Tam gromadzone paczki wszystkich dni życia po śmierci zostaną otwarte i z punktu widzenia wartości wiecznych odpowiednio ocenione. Częsty nasz błąd polega na bezpodstawnym martwieniu się o jutro, które nigdy do nas nie należy. Martwienie się tym, co będzie, to nic innego jak tracenie cennego czasu dnia dzisiejszego i przelewanie domniemanych smutków i goryczy przyszłości w aktualnie pakowane pudełko. Nie należy martwić się na zapas. Dość ma dzień swojej biedy. Ileż życiowej mądrości jest zawartej w tym krótkim zadaniu Chrystusa. Wystarczy to jedno zadanie. Wystarczy to jedno zadanie Ewangelii realizować w 100%, tak jak radzi Chrystus, by odkryć smak prawdziwej wolności. Jakże spokojna jest noc człowieka, który paczkę minionego dnia odesłał na adres swego wiecznego mieszkania. Jego przeszłość jest zawsze uporządkowana. Czeka na następny dzień, by go wypełnić dobrem i wysłać do Pana Boga. O jutro nie musi się martwić. Dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie. Jakże nieszczęśliwi są ludzie, którzy od lat nie wysyłają wieczorem zapakowanego dnia na ręce Pana Boga. Zagubieni w przeszłości i zatroskani o przyszłość. Niewolnicy swego własnego życia. Jeśli każdy mój dzień jest w rękach Ojca, to i ja w każdym momencie mogę złożyć w nie swoje własne życie. A przecież niespokojne jest serce człowieka, jeśli nie spocznie całkowicie w Bogu, jak mawiał święty Augustyn, biskup Hippony. Złożyć serce i troski Bogu. Na tym polega ewangelicznie rozumiana wolność. I tylko w niej można realnie planować przyszłość. Umiejętność życia dniem dzisiejszym jest piękna przez to, że człowiek jest gotów zarówno pakować dobro przez 100 lat na ziemi, jak i skończyć pakowanie w dniu dzisiejszym. Czynienie dobra w czasie jest dla niego źródłem radości, ale i myśli o zakończeniu tego dzieła i spakowaniu z Ojcem w wieczności wypełnia go troską za Bogiem, za prawdziwym szczęściem. Tak jak starzec Symeon, może taki człowiek w godzinie śmierci właściwie powiedzieć: teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Jezus, objawiając Boga Ojca, wiele razy powracał do tego tematu. Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziewać. Może nas urzec to przepiękne porównanie życia człowieka do lilii, do kwiatów polnych, które piękniej są przeodziewane przez Boga niż dworzanie króla Salomona. Człowiek ma wiele utrapień i zmartwień, ponieważ zbytnio troszczy się o własne siły, bardziej wierzy własnej inicjatywie niż opatrzności, wierzy bardziej w środki ludzkie niż pomoc Boga. Pogrąża się w ten sposób w sprawy doczesne, poszukuje pieniędzy w taki sposób, że nie znajduje już więcej czasu ani serca, by zająć się Bogiem i odkrywać Go w drugim człowieku. Jezus zaczyna przemówienie o ufności w opatrzność, stwierdzając: nikt nie może dwom panom służyć. Pieniądz jest najgorszym władcą. Dręczy człowieka, odbierając mu wolność służenia i kochania Boga i człowieka. Bóg natomiast, jedyny i najwyższy Pan, jest tak dobry, że kiedy człowiek oddaje się na Jego służbę i rzuca się z ufnością w Jego ramiona, uwalnia go od trosk życia, zapewniając o swojej opatrzności oraz czyni go wspaniałomyślnym względem innych. Jeśli ziele, które jest dziś, a jutro do pieca będzie rzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? W rzeczy samej właśnie mała wiara czyni człowieka tak nieufnym wobec Boga, tak bardzo zatroskanym o siebie. Jezus osądza takie postępowanie jako godne pogan. O to wszystko poganie zabiegają. To tak, jak gdyby mówił: kto ma wiarę, nie może tak postępować, jakby opatrzność nie istniała. Również chrześcijanin łatwo może przyjąć taką postawę, czysto doczesną, nie widzieć już dalej poza widnokrąg ziemski i wierzyć tylko w to, co się trzyma w ręce. Trzeba nawrócić się, przejąć się duchem ewangelicznym. Przejąć się duchem ewangelicznym. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość. A to wszystko będzie wam dodane.
Szukając Słowa Bożego, słuchając tego Słowa, zapraszamy teraz do telefonów, do rozmów z naszym gościem, księdzem doktorem Markiem Raszewskim, biblistą. Jest okazja, żeby się odnieść do czytania najbliższą niedzielę, ale także pewnie jakieś wątpliwości swoje związane ze Słowem Bożym również można, jak to w tej audycji czynimy, wyrazić. Zapraszamy. 655-23-55, 655-23-56 dla zagranicy, 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48.
Tajemniczy Pan, kochaj, tajemniczy jak Bóg. matka ucząca go pacierza, ojciec modlący się tak ofiarnie, pierwsze domowe seminarium. Gdy straszna wojna ludzi niszczy, to cel kapłaństwa staje się czysty i jeszcze tyranowski Janek wciąga Karola w żywy różaniec. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się, słowo stało się, słowo stało się ciałem. Nie, nikt sam sobie nie bierze godności. Pan powołuje z wysokości.
I odbieramy telefony, bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja chcę nawiązać do czytania, które jest z pierwszego listu do Koryntian, do początkowej części. Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. No i chcę właśnie zwrócić tak bardzo uwagę na to słowo żąda, czyli takie bardzo mocne podkreślenie tego, że jak bardzo jest ważne, aby głoszący Słowo Boże był wierny temu po prostu, co jest napisane. Ja bym chciał to rozszerzyć po prostu poprzez jeszcze Słowo Boże, które by w tym odniesieniu można podać. Mianowicie z listu do Galatów, z pierwszego rozdziału, od wiersza ósmego. Ale gdybyśmy, nawet my lub anioł z nieba, głosił wam Ewangelię, różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. A więc bardzo mocno tutaj. I już to przedtem powiedziałem, powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię, gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas, tu w nawiasie od nas, otrzymaliście, niech będzie przeklęty. I pozwolę sobie jeszcze z listu Jakubowego, z trzeciego rozdziału, pierwszy wiersz. Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd. I jeszcze jedno miejsce pozwolę sobie, mianowicie z drugiego listu Piotrowego, z pierwszego rozdziału, od wiersza 19. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeśli będziecie przy niej trwali, właśnie przy tej mowie, przy Słowie Bożym, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przeniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. I tak kończąc swoją wypowiedź, chcę tutaj się jeszcze do tego ostatniego fragmentu odnieść. Mianowicie, że no właśnie to podkreślenie, że to, żeby trwać przy tej lampie, którą jest Słowo Boże, i żeby, tak jak odniesienie można zrobić do 20 wiersza, żeby po prostu nie przedstawiać Słowa Bożego według siebie, lecz w zgodzie z tym, co ono po prostu mówi w całości, bo ono było przeniesione przez ludzi, którzy po prostu byli kierowani Duchem Świętym, a więc podatnieniem Ducha Świętego, i właśnie aby zdawać się na to, co właśnie jest tym mieczem Ducha Świętego, jak mówi, jest napisane w liście do Efezjan, że mieczem Ducha jest Słowo Boże, i aby właśnie to, co Słowo Boże podaje, rozpatrywać w całości tematy, po prostu o czym to Słowo Boże mówi, aby właściwie przyjmować to, co ono w danym temacie podaje. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję Panu Tadeuszowi za ten piękny komentarz do dzisiejszej katechezy. Ja jedynie powiem, że jeżeli rozpatrujemy Słowo Boże, to zawsze należy uwzględnić kontekst historyczny, czas, miejsce powstania, redakcja, ale ważne jest to, do kogo adresowane jest Słowo Boże, dana Księga Pisma Świętego. Wiemy o tym, że mamy różne gatunki literackie, różne formy, style. Jedni autorzy mówią, że jedna księga jest napisana piękną greczyzną czy hebrajszczyzną, inna bardziej prostym językiem. Dana księga kierowana jest do różnych środowisk, różnych warstw społecznych, ale jest także ważne, że uwzględniając ten kontekst, musimy to Słowo Boże osadzić także w tym wymiarze egzystencjalnym, w naszym życiu. Czyli to Słowo musi być aktualizowane w naszym życiu. Słowo Boże nigdy nie może być zwykłym akademickim wykładem, ale Słowo zawsze było odczytywane w liturgii. I tak mamy w księgach Starego Testamentu, czy to weźmiemy księgę Ezdrasza, czy Nehemiasza, jak ta księga prawa była czytana przed zgromadzonym ludem, z jakim szacunkiem. I później, kiedy święty Paweł naucza, głosi Słowo Boże, ono też przybiera formę liturgiczną. Mamy hymny chrystologiczne w listach świętego Pawła. Czyli świadczy to o tym, że Słowo było żywo aktualizowane w danej wspólnocie, czy to Izraela, czy to we wspólnocie Kościoła. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Tak, tak, proszę bardzo. Szczęść Boże, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, ale proszę wyciszyć tam radio, w tle słyszymy, żeby nie przeszkadzało, dobrze?
Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tu chciałem się odnieść do...
A kto mówi?
Fragmentów, mówi Andrzej z Olsztyna. Chciałem się odnieść do fragmentów właśnie, gdzie Pan Jezus mówi o tym, żeby umieć odróżnić Boga od mamony i umieć odróżnić służbę Bogu od służby mamony. Jednocześnie Pan Bóg tutaj zwraca uwagę, nie troszczcie się zbytnio. Tu nie jest powiedziane, a Pan Jezus nie mówi nie troszczcie się wcale, tylko mówi nie troszczcie się zbytnio. Czyli no, jak ktoś służy mamonie, to znaczy on bardzo dużo czasu poświęca, żeby zdobyć kasę, pieniądze, władzę, a jak ktoś służy Bogu, to na tyle myśli o pieniądzach i o potrzebach doczesnych, na ile są one potrzebne. Czyli my powinniśmy zamiast 12 godzin siedzieć na internecie i sprawdzać kursy walut, zarabiać pieniądze, zdobywać, podbijać inne kraje, powinniśmy się zająć tym, co jest potrzebne, co jest ważne dla nas. No bo załóżmy, tak jak ja, ojciec rodziny, no są ojcowie, gdzie są dwójka, trójka, czwórka, piątka dzieci. No i on musi dać jeść tym dzieciom, musi je ubrać, kupić książki do szkoły, jeszcze są inne rzeczy. No i wiadomo, że taki ojciec rodziny, jakby tak siedział 10 godzin, modlił się, czytał Pismo Święte, jak to się mówi, uduchawiałby się, to można powiedzieć, że służyłby Bogu, ale tak naprawdę to chyba zaniedbywałby obowiązki i nie robiłby tego, co trzeba. No to jest w kontekście tym, żeby szafarze okazali się wierni i jaki będzie zamysł ich serc. Moje pytanie jest, dlaczego my się nie dowiadujemy o tym, jak naprawdę dzieje się na świecie, tylko no jedni albo siedzą 10 godzin w Piśmie Świętym, drugi siedzi w telewizorze, gdzie są cały czas weseli ludzie, a nie wiemy o tym, że w krajach bogatych istnieją nierówności społeczne aż do granic nędzy, tak równoległe w krajach słabiej rozwiniętych nierzadko widzi się przejawy egoizmu i wystawnego bogactwa, które budzi niepokój i zgorszenie. No są ludzie, którzy nie mają na życie, nikt się nie interesuje tym, że na przykład ojciec rodziny nie ma pracy, a ktoś, kto w ogóle nie chce mieć dzieci, już tam powiedzmy nie jedną, a na sumieniu, zarabia miliardy i tak wielkie pieniądze, że zwykłym obywatelom nie starcza na życie. I wtedy no, widzimy, że nie jest to sprawiedliwy podział i papież Jan Paweł II mówi o wielkich pozytywnych energiach, które możemy wykorzystać, które mogłyby się zdarzyć na świecie, gdyby ludzie zajęli się tym. Papież mówi w encyklice Solitudo Rei Socialis, pisze, że tak. Solidarność winna zatem przyczyniać się do urzeczywistnienia tego Bożego zamysłu, tak na płaszczyźnie indywidualnej, jak i na płaszczyźnie wspólnoty narodowej oraz międzynarodowej. Wynaturzone mechanizmy i struktury grzechu, o których była mowa, mogą zostać przezwyciężone jedynie poprzez praktykowanie ludzkiej, chrześcijańskiej solidarności, do której Kościół zachęca i którą niestrudzenie popiera. Tylko w ten sposób będą mogły wyzwalać się wielkie, pozytywne energie z korzyścią dla rozwoju i pokoju. No ja się tak zastanawiam, jeśli ludzie znają wszystkich aktorów, wszystkie seriale, cały czas jest tylko pozytywna energia z telewizora, wszyscy zdobywcy, sportowcy, tak jak w Rzymie było, cały czas idole na ekranie, teraz celebryci i show, a my się nie dowiadujemy tego, jak w społeczeństwie uprzemysłowionym zrobić to, żeby nie królowie i królewicze zdobywali wszystko w posiadanie, tylko żeby zwykły ojciec rodziny mógł zarabiać na życie, a kobieta, będąc kobietą, mogła poświęcić się powołaniu, które mogłaby odkryć sobie, gdyby się nie patrzyła w niemądre kobitki w telewizorze. Zawsze, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich 2 stuleci, papieże starali się osobiście lub w łączności z kolegium biskupów rozwijać i głosić naukę moralną dotyczącą licznych i różnorakich dziedzin ludzkiego życia. To już jest z encykliki Veritas Splendor.
Dobrze, panie Andrzeju, bo już program czyta, wiemy o co chodzi, to w kółko chodzi o jedno. Pozdrawiam gorąco, panie Andrzeju, już ksiądz doktor odpowie, dobrze? Bo wracamy do Pisma Świętego, naukę społeczną cenimy, ale dzisiaj mamy Biblię. Pozdrawiam pana.
To znaczy, bardzo dziękuję panu Andrzejowi. Dla mnie każda wypowiedź jest bardzo ważna i cenna, ponieważ jest też formą komentarza do tego, dopowiedzeniem do tego, co było już powiedziane. Mianowicie chciałbym tutaj dopowiedzieć, miłość Boża jest niezgłębiona, wiemy o tym. I tak samo niegodziwość ludzka, zło jest także niezgłębione. Człowiek obdarzony przez Pana Boga jest wolnością, rozumem, zawsze może wybierać. I nawet Pan Jezus w swojej publicznej działalności nie zmienił nierówności społecznych, nie zmienił tego. Nie uzdrowił wszystkich, ale wybrał taką formę zbawienia człowieka, bo to jest dla nas tajemnicą, my teraz na to nie mamy odpowiedzi, taką formę, że stał się człowiekiem. Stał się jednym z nas. A dlaczego jeszcze cierpiał, dlaczego umarł, tego też nie wiemy. A przecież mógł uderzeniem czarodziejskiej różdżki zmienić cały świat, stworzyć idylę dla człowieka. I dzisiaj też to Pan Bóg by mógł zrobić. To są pytania, na które nie mamy odpowiedzi tutaj na ziemi. Bo my zawsze pytamy dlaczego. Dziękuję.
Dziękujemy i mamy kolejny telefon pytając o Słowo Boże. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam księdza profesora Marka i ojca Janusza i dziękuję Bóg zapłać za to poprowadzenie nas ku Eucharystii Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Księże profesorze, tam ksiądz profesor wspominał to, tam padało to słowo Mamona, które w tłumaczeniu takim tam tego hebrajskiego języka to właściwie na nasz język się przekłada na takie pojęcie jak ostoja, prawda? Człowiek, ostoja to jest coś takiego, o co się człowiek może oprzeć, prawda? I teraz tu jest ten odwieczny ludzki dramat, prawda? Że albo się oprze o to wyobrażenie, które nawet to też można byłoby to odprowadzić do tego, dać oggi nostro pane quotidiano, daj nam dzisiaj ten chleba powszedniego. I tam odkryli w tych wykopaliskach, że to quotidiano to był taki wyrywek z takiego papirusu, na którym się pisało ilość tam zakupów w sklepie, za którą jeszcze nie można było zapłacić, no ale trzeba to było wziąć, to prawda, już potem pod koniec miesiąca się to regulowało. Także rzeczywiście, no jak tutaj się często mówi na Półwyspie Apenińskim, no nie można spać na 10 łóżkach na raz. Wystarczy jedno łóżko dobrze pościelone, żeby się wyspać, żeby Pana Boga wielbić i rzeczywiście, żeby realizować to właśnie, że najpierw szukamy Królestwa Bożego, a o resztę się jakoś po prostu Pan mógł zatroszczyć. Ja myślę, że ten nasz dramat narodowy po tym wielkim fenomenie, o którym tyle razy mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, dotyczącym Solidarności, on właśnie polegał na tym, że ci bohaterowie lat 80. to oni nie rozmienili tego wielkiego historycznego zwycięstwa, tylko oni go, jak to powiedział ojciec Dominikanin, ojciec Jan, tylko oni go rozmienili nie na drobne, tylko na grube pieniądze go zamienili. I tu jest właśnie to takie, że człowiek jest niepohamowany, a szatan bardzo chętnie wchodzi w tą strefę i bez przerwy mówi, zabezpieczaj się, bo jak nie, to rzeczywiście coś tam ci grozi. To jest właśnie ten brak wiary i zaufania do Pana Boga. I teraz na progu tego nowego okresu, który już za parę dni wejdziemy, warto byłoby się jednak nad tym zastanowić i nawet z tych ukraińskich doświadczeń wyprowadzić to, no i co z tego wszystkiego? No i co z tego wszystkiego? Czy chociaż jedną sekundę, jedną minutę przy takich ogromnych skumulowaniu środków materialnych można dołożyć?
Oczywiście. Panie Krzysztofie,
do tego, co Pan Bóg na nas zaplanował. Dziękuję bardzo serdecznie księdzu profesorowi Markowi, ojcu Januszowi. I no i trzeba tym żyć. A to tylko Dziewica Niepokalana z Pomożycielka Nieustającej Pomocy może nam w tym pomóc, żeby dać nam to światło na tej drodze, którą
Amen.
Podążamy do Królestwa.
Panie Krzysztofie, dziękuję
bardzo.
I będzie
pochwalony, tak?
Dziękujemy
będzie
bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Teraz zawsze dziękujemy. Ksiądz doktor odpowie.
Panie Krzysztofie, ja już myślałem, że w pewnym momencie, kiedy Pan mówi o tej mamonie na początku, że Pan dokładnie by chyba przewertował ten taki typowy słownik Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, to jest taki podstawowy, to jest klasyka biblistyki, że Pan to słowo mamona tam dokładnie już tam, jak to mówi się po kujawsku, wyłuszczył, czyli dokładnie tam wyjaśnił, ale przeszliśmy już na takie trochę sprawy dalsze. My musimy po prostu trzymać się tematu. Powiem szczerze, że w tym momencie nie wiem, w jaki sposób mam odpowiedzieć, bo właściwie na każde zdanie, na każdy wyraz trzeba by było udzielić jakiejś odpowiedzi. Dziękuję bardzo serdecznie, ale jest to rzeczywiście przepiękna forma świadectwa, czym Pismo Święte jest dla mnie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon. Proszę, słuchamy Radio Maryja. Prosimy Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo. Tak, jest Pan na antenie. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja chciałem powiedzieć, że co 5 sekund umiera
z
głodu człowiek na świecie. Jak rozumiesz te słowa? Nie troszcie się o to, co będziecie jedli.
A jeszcze Pana imię? Tak dla ciekawości.
Andrzej z Bydgoszczy.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo. No cóż, rzeczywiście dramat, to jest, nie chcę być banalny, ksiądz profesor też, ksiądz doktor, dramat głodu. Tylko pytanie, co powoduje ten głód? Gdzie tu jest popełniony błąd, czy nawet przestępstwo? Dlaczego tak jest? To na pewno nie jest wina Pisma Świętego, prawda, które mówi... Jest takim nauczaniem uniwersalnym, natomiast przypadki...
Bo tutaj jakbyśmy nawet wzięli pod uwagę nauczanie Pana Jezusa, Jego obecność na ziemi. Ja już o tym mówiłem, czy Pan Jezus zmienił nierówności społeczne? Czy Pan Jezus wszystkich uzdrowił, wszystkich niewidomych? Przecież mógł to uczynić. My na to pytanie nie znamy. Pismo Święte nie daje odpowiedzi, ale nie troszcie się zbytnio, co macie jeść. Tutaj chodzi o życie duchowe, o życie wewnętrzne. O moją osobistą relację z Panem Bogiem. Ja osobiście nie troszczę się. Jest pieniądz ważny, bo muszę mieć chleb, ale on jest środkiem do życia. Nie może być celem. Mamona sama w sobie jest potrzebna, bo jest podporą. Tak jak było wcześniej powiedziane. Ale Ewangelia stwierdza, że niegodziwa mamona, ona jest jeszcze określona, niegodziwa mamona. Czyli ta mamona, która jest celem życia, Ona jest Bogiem.
To są też pytania podobnego kalibru, jak to, gdzie był Bóg, kiedy na przykład dymiły kominy Auschwitz, prawda?
Dokładnie. Jedni powiedzieli, że Bóg umarł. Że Bóg umarł. Boga nie ma, Bóg umarł. Bóg nie mógł być w tym momencie.
Ale też była taka odpowiedź, że był właśnie tam. Tak. Za drutami w celach tych gazowych i tak dalej.
Bo tutaj właśnie odpowiedzią na to jest cierpienie, męka, cierpienie i śmierć Jezusa. Jezus mógł zbawić człowieka zupełnie w inny sposób, uderzeniem czarodziejskiej różdżki. A przyjął właśnie przez jego właśnie empatię, czyli to wcielenie, stał się, czyli najbardziej współczujący, czyli przyjął cierpienie, najbardziej haniebną śmierć i w kontekście tej najbardziej haniebnej śmierci Jezusa, którą umiera Bóg, to w kontekście tej śmierci rozumiana jest tragedia wielu ludzi w całej historii, we wszystkich społeczeństwach. Dopiero w tym kontekście, tak jak mawiał Jan Paweł II, nie da się człowieka, jego choroby, jego cierpienia, jego życia zrozumieć bez Chrystusa, ani kim ten człowiek jest, ani jakie jest jego powołanie. Dziękuję.
Szukając Słowa Bożego, rozmawiamy po wysłuchaniu, po rozważeniu tekstów na najbliższą niedzielę, ósmą niedzielę zwykłą, 2 marca. Przypomnę, gościem audycji jest ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, a także moderator dzieła biblijnego imieniem Jana Pawła II diecezji wocławskiej. Rozmawiamy jeszcze z Państwem przez 15 minut, odbierając telefony. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo. Wiem, że ktoś tam jest. Halo, halo. Niestety, ktoś próbuje, czy jest możliwe połączenie. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy. Tak, proszę bardzo. Szczęść Boże, kto mówi i skąd? Proszę halo. Bardzo, słuchamy Pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tu strasznie coś przerywa, jak się przekazuje istotną wiedzę.
No, panie Andrzeju, ale już pan da spokój, bo już pan nam cytował, mówił, była odpowiedź. Wystarczy, tak? Bo to no, w czasie jednej audycji dwa razy wejście, to może trochę już za dużo.
Tu chodzi o to, że po 5 minutach człowiek jest w stanie się do czegoś przekonać, jak się utnie, to nie bardzo wiadomo, o co komuś chodzi, wtedy jakby nie wiadomo, czy...
No my nie wiemy, już od dłuższego czasu słuchacze mówią, piszą, że nie wiedzą, o co panu chodzi, panie Andrzeju, dlaczego pan telefonuje, co pana boli, no może coś boli, nie wiem. Panie Andrzeju, wystarczy, byś pan powiedział, dobrze?
I... Nadal w warunkach skrajnej nędzy materialnej.
No dobrze, ale co my tutaj zrobimy, siedząc tutaj w studio i rozważając Słowo Boże, żeby im tutaj dopomóc? I co pana telefon...
No to Jan Paweł II nam daje odpowiedź. Co należy zrobić, żeby właśnie temu zaradzić?
Ale to nie mówi do nas tutaj bezpośrednio, tylko mówi o pewnych strukturach, pewnych sytuacjach szerszych. Nie wiem, co ksiądz doktor na to, ale myślę, wydaje, że wracamy do Biblii. Słowo Boże nas prowadzi. Natomiast niektóre telefony, no, troszeczkę rozbijają audycję. Może próbujemy ten. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do audycji.
Proszę bardzo, słuchamy panią.
Dzwoni Ania z Krasnego Stawu. Chciałam się właśnie podzielić tym słowem na niedzielę. Pan Bóg właśnie daje nam piękne słowo, żeby się nie troszczyć o nic, ponieważ On jest właścicielem wszystkiego i właśnie stworzył tą cudowną planetę, jakiej nigdy nie było i nie ma. Jest to własność Pana Boga i pod nóżkiem stóp Jego, nie? Klejnot ten jest we wszechświecie jedyny, a wkoło pełno śmieci. To jest człowieka ślad. Jeżeli człowiek nie ma w sercu Boga, to znaczy nie zakochał się w Słowie Bożym, to właśnie tworzy tylko śmieci, prawda? Bo jak młodzieńcy karmią się tylko właśnie warzywami i owocami, to mają i piękne cery, prawda? I w ogóle są bardzo zdrowi. Także co Pan Bóg nam daje i co słońce nam właśnie może... co w słońcu dojrzewa, to jest właśnie bardzo piękne i bardzo naturalne i to Pan Bóg chce nam właśnie dać, żeby Jego owoce nas żywiły. Ale wpierw trzeba właśnie karmić Ducha Świętego, znaczy Ducha swojego serca, dlatego że jeżeli karmimy się trzy razy na dzień, to i tak samo Słowo Boże trzeba przynajmniej jakiś jeden werset wziąć do ręki i po prostu pytać się, co Panie Boże chcesz dzisiaj mi powiedzieć. Ja się w ogóle zakochałam w świętej Cecylii, bo ona tak samo na początku, chociaż miała wielki talent, prawda, muzyczny, ale jak jej dała koleżanka Pismo Święte, to trzy dni nie jadła, nie piła, nie spała, tylko właśnie zgłębiała treść Słowa Bożego. To właśnie dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Panią.
Pani Anno, nic dodać, nic ująć. Przepiękny komentarz. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. I telefon jeszcze jeden. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę
Szczęść
bardzo.
Boże.
Szczęść
Ewa
Boże.
Zbili.
Kto mówi?
Ewa Zbili.
Pani Ewo, witamy. Proszę bardzo, słuchamy Panią.
Ja chciałam powiedzieć, że jestem ogromnie zadowolona z tego urywka, że jeżeli matka o tobie zapomni, to ja o tobie nie zapomnę, bo mam kontakt z ludźmi, którzy weszli w konflikt z prawem i nieraz żaden argument o miłości Boga, o ich, jego opiekuńczości nie przemawia, jak się otworzy Pismo Święte na Izajaszu i przeczyta o trzcinie nadłamanej knotku i o tej matce, która może o dziecku zapomnieć, a Bóg, to nieraz łzy pokazują się w oczach tych osadzonych. Przemawia im to bardzo do wyobraźni i całe Pismo Święte jakoś wtedy jest chętniej i tak sercem przyjmowane, bo nawet ta śmierć na krzyżu tak nie przemawia, jak właśnie ta. No bo każdy ma matkę, prawda? Różnie te matki są. A tutaj Bóg kocha więcej niż ta matka.
Tyle. Rozumiemy, Pani Ewo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja tylko przypomnę, bo znam z innych sytuacji. Pani Ewa odwiedza więźniów w więzieniu. Rozmawia z nimi w jakiś sposób. Też Słowo Boże przekazuje i stara się jakoś pocieszyć. Czy ewangelizować nawet. Proszę bardzo, księże doktorze. Ale... zmierzamy już do podsumowania.
Tak. Panie Ewo, język Biblii jest zawsze takim językiem ekspresyjnym, docierającym do duszy, do serca człowieka. Pani powiedziała o tym, że ten fragment jest nawet, ten fragment z Księgi proroka Izajasza jest jakby bardziej trafny i wymowny, docierające bardziej do człowieka niż samo ukrzyżowanie Chrystusa, ale gdybyśmy jeszcze przeanalizowali, bo apogeum miłości Boga to jest właśnie śmierć Chrystusa na krzyżu. Bóg umiera na krzyżu dla naszego zbawienia. Weźmy sobie na przykład Matkę Najświętszą. Tą, która tuliła małego Jezusa do swojego serca. I wyobraźmy sobie tę samą matkę, która tuli martwe ciało Jezusa, zdjęte z krzyża. Ja myślę, że ten obraz jest jeszcze bardziej wymowny. Ale Izajasz to jest ten, który jest prorokiem mesjańskim. To jest ten, który w taki najbardziej ekspresywny sposób pokazuje miłość Boga do człowieka i jednocześnie zapowiada przyjście Mesjasza. Dziękuję.
Dziękujemy i już teraz jeszcze chwilę podsumowania tego właśnie słowa na ósmą niedzielę zwykłą. Przypomnę Księga Izajasza, 49 rozdział, 14 wers do 15, pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 1-5 wers i Mateusz, święty Mateusz, Ewangelia, 6 rozdział, 24-34.
Niech to nasze rozważanie zakończą słowa modlitwy świętego Augustyna. O Panie Boże mój, o Panie Boże nasz, abyśmy mogli dojść do Ciebie, uszczęśliw nas sobą. Precz złoto, srebro, posiadłości. Nie chcemy nic z tych rzeczy doczesnych. Są bowiem tak marne i przemijają razem z życiem. Uszczęśliw nas sobą. Ciebie bowiem nigdy nie utracimy. Kiedy raz się posiądziemy, nie utracimy nigdy. Nie zgubimy się nigdy. Uszczęśliwiaj nas sobą, albowiem szczęśliwy jest naród, którego Bogiem jest Pan. Korzystając z życzliwości ojców redemptorystów, chciałbym pozdrowić wszystkich księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, kapłanów, tutaj chorego księdza Leszka Buczkowskiego, parafii świętego Prokopa w Kłupce, siostry zakonne moich parafian z Włocławka, pana kościelnego Ryszarda, panią Marię, jego żonę, państwo Agackich, wszystkich członków dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, z Lubienia Kujawskiego, Nieszawy. Chciałbym pozdrowić panią Agnieszkę Czarniak, chorą, jej mamę, jej siostrę Anię, wszystkich moich przyjaciół, chorych. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, nie chciałbym nikogo tutaj pominąć. Tych wszystkich, którzy stanęli na mojej człowieczej i kapłańskiej drodze, jednocześnie proszę o modlitwę w mojej intencji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękujemy za obecność, dziękujemy za telefony, dziękujemy za tutaj komentarz księdzu doktorowi Markowi Raszewskiemu. Tutaj jest moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II od diecezji włocławskiej. Dziękuję bardzo.